Jest mi miło i przyjemnie przebywać tutaj wśród Was. To wstyd, bo mieszkam bardzo blisko, a przebywam w tym zborze bardzo rzadko. Jeżeli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga. Dom w niebie. Nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Więc też zawsze jesteśmy w pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a w niewoglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, ażeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, za dobre i za złe. Pan Bóg nam dał jedną gwarancję, wymagając od nas wiary jako fundamentu wszelkich działań Boga w kierunku człowieka. Wymagając od nas tej wiary, tej podstawowej rzeczy, dał nam pewną gwarancję. O tej gwarancji apostoł Paweł tutaj mówi w liście do Koryntian w 5 rozdziale. Że Pan Bóg przysposobił nas do tego wszystkiego, ale jako rękojmię dał swojego ducha. To, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, można by streścić takim jednym zdaniem dla tych, którzy lubią notować nagłówki tematów. O nowym stworzeniu słów kilka. Kiedy pastor Russell pisał 6 tom, to zauważcie, braterstwo, że jest to najgrubsze jego dzieło. Ja myślę, że to wynika też w dużej mierze stąd, że 6 tom był spisany stosunkowo późno, i pastor Russell już nie tylko przeszedł przez wspólne badanie Pisma Świętego, przez zgromadzanie się, przez ten ogromny zapał, który towarzyszy każdemu, który odkrywa jakieś nowe rzeczy, a szczególnie w takiej księdze, jaką jest Biblia, ale przeszedł również przez pewien fragment życia wśród świata, wśród braterstwa, poczynił pewne obserwacje i stąd chyba to, co jest pod nagłówkiem nowego stworzenia, jest takie obfite. My mamy kilkanaście, kilkadziesiąt minut, tyle tylko, żeby przeczytać może 2 czy 3 strony z tego dzieła. Dlatego, tak jak już powiedziałem, powiemy słów kilka o nowym stworzeniu. Przyglądniemy się kilku tekstom, na parę rzeczy tylko zwrócimy uwagę. Ja myślę, że jest to temat tak obszerny, że można by o nim i wyłącznie o nim mówić bez końca. Kiedy o nowym stworzeniu, to tak o większości nauk w Piśmie Świętym godzi się zacząć od rzeczy zupełnie innej. List do Kolosan apostoła świętego Pawła. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest pierworodnym, początkiem, pierwszym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. Jeżeli mówimy o nowym stworzeniu, to pierwsze mówimy o Chrystusie. I na to, co w tej chwili przeczytałem dopiero, możemy nałożyć inne słowa również tego apostoła, te słowa, które będą pochodziły z listu do Rzymian, z rozdziału 8. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobnymi do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Kiedy zaczynamy mówić o nowym stworzeniu, o Kościele, to pierwsze mówimy o Chrystusie. A potem, nawet kiedy powiemy o tych, którzy za Nim mają postępować, którzy mają w jakimś sensie być Jego częścią, to należy przeczytać ten werset, który czytowałem z listu do Rzymian. Że ci, których przedtem znał i których przeznaczył, ale na co przeznaczył? Aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. I tu zauważmy pierwszy taki drobny szczegół, na który warto zwrócić uwagę. Mamy stać się podobni. Apostoł Paweł nie pisze, że mamy być tacy jak Jego Syn. To nie jest możliwe. Nie jest możliwe, abyśmy byli tacy jak Jego Syn. Mamy być podobni Jemu. I drugie, też w tym samym wersecie. Podobni nie Jemu, ale obrazowi Syna Jego. Nie możemy być podobni Chrystusowi. Nie możemy być podobni Chrystusowi w Jego chwale, w Jego nieśmiertelności, w Jego boskiej mocy, we wszystkich tych atrybutach, które dla śmiertelnego człowieka cielesnego są nieosiągalne. Mamy być podobni Jego obrazowi. Chrystusowi, który żył tutaj wśród nas, o którym tu brat wspominał na poprzedniej godzinie, który ofiarę swoją złożył z siebie na zasadzie dobrowolności. Przyszedł tutaj na ziemię i nie tylko umarł za nas, ale pokazał nam też również, jak można przeżyć to życie w sposób godny i w sposób taki, jakiego Bóg wymaga. I do takiego Chrystusa mamy być podobni. Wydawałoby się, że to bardzo niskie wymaganie. Problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy sobie zdamy sprawę, czy zastanowimy się nad tym, na ile mamy być podobni. Bo podobieństwa, jak braterstwo sobie zdają sprawę, mogą być w życiu różne. Mogą być bardzo odległe albo bardzo bliskie. Mogą być tak bliskie jak zdjęcie fotograficzne, a wtedy jest to ogromnie wysokie wymaganie. My w Piśmie Świętym dostajemy odpowiedź na to i to jest, myślę, podstawowa dla nas informacja i podstawowa wskazówka do naszego życia. Na ile mamy być podobni obrazowi Syna Jego? I kiedy mówimy o tym, że Pan Bóg kiedyś wybierze swój Kościół i swoich naśladowców, to według takiego kryterium wybierze, że On wie, na ile mamy być podobni. To jest to kryterium, które będzie decydowało o tym, czy będziemy z Panem, czy dostąpimy pierwszego zmartwychwstania. Bóg nie działa bez sensu. Jeżeli mówimy o nowym stworzeniu, to nieodparcie nasuwa się również pytanie, po co? Po co Bóg coś takiego w planie swoim przewidział? Po co stworzył człowieka? A po co, stwarzając człowieka, zanim go jeszcze stworzył, już wiedział, że spośród tych ludzi będzie jeszcze miał coś bliższego sobie? Po co? Kiedy mówimy o planie Bożym, który tutaj wisi, o planie wieków, to często nie zdajemy sobie sprawy, nie zastanawiamy się nad tym, że właściwie mówimy nie tyle o planie w Bożym stosunku do człowieka, co ściśle o planie przywrócenia człowieka do doskonałości, odkupienia, naprawienia. Mówimy o pewnej szansie dla człowieka. I wszystko, co znajduje się tutaj na tym rysunku, to dotyczy człowieka, ale od momentu, kiedy został stworzony, aż do momentu, kiedy na nowo zostanie stworzony, pojednany z Bogiem, przywrócony z powrotem do tej łaski. Czyli można by powiedzieć, że to obejmuje ten okres, w którym de facto naprawdę zostanie dopiero stworzony człowiek. Już z pełnym bagażem doświadczeń, z ilomaś tysiącami lat przeżytymi, ze spojrzeniem na to życie takie, jakim ono jest. I zakończenie tego rysunku, tam gdzie zaczyna się literka H, to jest dopiero stworzony, nadający się do dalszej pracy człowiek. Ale na tym nie kończy się plan Boży. I myślę, że to pytanie, które zadałem i to, że mówię, że Pan Bóg nie działa bez sensu, to jest wszystko to, co poza tym rysunkiem się znajduje. Przyszłe wieki. Po co w planie Bożym Panu Bogu człowiek? Dlaczego w nieskończoność po swoim zaistnieniu, bo tak trzeba na to popatrzeć, przyszło Bogu na myśl, aby stworzyć taką istotę? W ogóle stworzyć inny świat, który jest który jest wokół Boga, świat niewidzialny, niematerialny, stworzyć świat materii, powołać taką istotę. Po co w końcu powołać Kościół? W Piśmie Świętym jest ogromnie mało wzmianek na ten temat i mało wniosków możemy wysunąć. Ale możemy przypuszczać, że tak jak Pan Bóg jest istotą, która tworzy, być może w tym planie Bożym w przyszłości człowiek do czegoś będzie musiał być użyty. I nie jest człowiek stworzony sam w sobie, aby się dla siebie samego cieszył, czy był satysfakcją Bożą, że został stworzony, ale ma chyba jakiś większy i dalszy sens. Jak również ten Kościół, który z tych ludzi pochodzi. Znamy ten werset, ja tylko krótko zacytuję w fragmencie, że anioły sądzić będziemy. To już jest z tamtej strony. To już jest praktyczne zastosowanie tego, że została jakaś grupa wybrana. To jest rzecz, która jest przed nami zakryta. Niemniej jednak, kiedy mówimy o nowym stworzeniu, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Pan Bóg dla tego stworzenia przewidział coś w przyszłości. Po to go powołał, po to przeprowadził ludzi przez tyle tysięcy lat prób, doświadczeń, kłopotów, trosk różnych, żeby wybrać takich, którzy będą się nadawali do jego pracy. Kiedy mówimy o nowym stworzeniu, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że Pan Bóg nic nie robi bezcelowo. I nie po to stworzył człowieka, aby Kościół po prostu istniał. Ludzie, jak i ci, którzy znajdą się po tamtej stronie, będą użyci do czegoś, czego my nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, nie możemy tego przewidzieć. W każdym bądź razie Pan Bóg zdecydował się w pewnym momencie istnienia Wszechświata i siebie, że coś takiego stworzy. I zesłał Ducha swojego. Nałożył, można powiedzieć, swojego Ducha na Ducha naszego. Tu brat też cytował w poprzednim wykładzie ten werset, ja tylko przypomnę z pamięci, że apostoł Paweł mówi, że człowiek, istota ludzka posiada swojego wewnętrznego ducha i Bóg posiada swojego ducha wewnętrznego. Można powiedzieć w tym sensie, nawet popatrzeć na to, że kiedy człowiek stwarza, Bóg stwarza człowieka w raju i kiedy jest powiedziane, że na obraz i podobieństwo Boże stworzony został człowiek, to również w tym sensie, że odpowiednikiem Bożego Ducha jest Duch ludzki. Duch ludzki, jak mówi apostoł Paweł, który bada się głębokości człowieka. Duch ludzki, który pozwala, że możemy siebie rozsądzać, możemy oceniać innych ludzi, możemy pewne rzeczy, jak my mówimy po ludzku, wyczuć. Możemy kogoś zaaprobować albo zanegować. To wszystko działa ludzki duch. Że on jest niedoskonały i jaki on jest, to my sobie doskonale zdajemy sprawę. Ale przez fakt, że Bóg zesłał swojego ducha, należałoby rozumieć, że jak gdyby nałożył ducha swojego na ducha człowieka. Apostoł Paweł też tłumaczy to w ten sposób, że Bóg tak to stworzył, żebyśmy my przez naszego ducha mogli wglądnąć w istotę Boga samego. Bóg w pewnym momencie wszechświata na coś takiego się zdecydował. I ten moment zesłania Ducha Świętego zaczyna skutkować w nas. A jak skutkuje, to bardzo ładnie opowiada taka przypowieść ewangeliczna, znana bratestwu, przypowieść o poczwórnej roli, jak niektórzy ją nazywają. Albo przypowieść o ziarnie, które było siane. Gdzie wyszedł siewca i siał. I ziarno padało, jak gdyby w dawnych czasach z płachty rzucał i padało w różne miejsca. I znowu charakterystyczne dla tej przypowieści to, że ani słowa komentarza na temat siewcy, ani słowa komentarza na temat ziarna. Te dwa elementy są doskonałe i nie budzą żadnej wątpliwości. Cały wynik tego zasiewu polega na tym, gdzie to ziarno upada. Czyli inaczej mówiąc, można powiedzieć, że kiedy Pan Bóg zdecydował się, aby Ducha Świętego dać, czyli swojego ducha nałożyć na ducha ludzkiego, przewidywał, że różny to wynik przyniesie. Że to, co będzie powstawało tak jak te rośliny, w zależności od tego, na co padnie. Tu taka dygresja. My często mówimy tak, że przypatrujemy się, ktoś chodzi koło Pisma Świętego, żyje koło niego bardzo często, ale często to zdarza się tak w rodzinie. A nie robi to Pismo Święte na nim żadnego wrażenia. My to często wtedy mówimy tak, że no Pan go nie pociąga. Może to nie jest zbyt precyzyjne określenie, bo w myśl tej przypowieści, o której mówiłem, to raczej by trzeba było powiedzieć, że Pan pociąga, sieje, sypie to ziarno, chodzi, rzuca z płachty. Tylko tamta gleba jest jakaś taka twarda, że nie może zakiełkować. Naszą szansą, myślę, i jakąś taką największą nadzieją jest to, że ten siewca to nie jest taki siewca, który raz wyjdzie i wysypie ziarno. On sieje bardzo długo. I ta przypowieść nie dopowiada wszystkiego do końca. Bo gdyby tak było, że Pan Bóg go raz tylko posieje i kiedy się nie ockniesz człowieku, to nie wzejdzie to ziarno, to bardzo byłby biedny los niektórych ludzi. Natomiast pełniejsze chyba życiowe takie przedstawienie tej przypowieści jest to, że on sieje bez przerwy. I zdarza się, że ta gleba twarda i kamienista czasem zmięknie z biegiem czasu. Że któryś kiełek jednak w nią wejdzie i przyniesie zasiew. Taki jest skutek tego, że Duch Boży nałożony został na ducha ludzkiego. Ten skutek jest jeszcze wiele głębszy. I tu znowu kolejna boska tajemnica, której nigdy nie zrozumiemy. Przecież Duch Święty był zsyłany na proroków. Mówi apostoł, że pędzeni Duchem Bożym mówili święci ludzie. Pisali pewne rzeczy, pędzeni Duchem Bożym. A jak jest napisane na temat Jana Chrzciciela? Nie zjawił się na ziemi nikt, kogo by niewiasta urodziła większy nad niego. Popatrzmy, większy od Eliasza proroka, o którym powiedziane, że na końcu ma przyjść i wszystko naprawić. Jan Chrzciciel, patrząc na historię jego, niepozorny bardzo człowiek. Porównując na przykład do losów Jeremiasza proroka, jego misja wydaje się nie aż tak znowu efektowna. Już nie mówiąc o Eliaszu, który w wichrze został zabrany do nieba. W czym więc ta wielkość Jana Chrzciciela? Mówi o tym Ewangelia w innym miejscu. Że Duch Święty wstąpił do łona matki i on, będąc jeszcze nienarodzonym, napełniony był Duchem Świętym. Stało się coś, czego znowu nie zrozumiemy nigdy. Duch Święty został dany w tak dziwny sposób, że od razu tego człowieka ustawiło jako nadprzeciętnego, jako kogoś, z kim nikt się nie może równać, ponieważ Duchem Świętym był napełniony od samego początku. Popatrzmy w końcu na naszego Pana, w którym stała się jeszcze rzecz dziwniejsza, bo przecież mógł uczynić taką samą rzecz jak z Janem Chrzcicielem. I Marię, znaczy i Chrystusa jako to nienarodzone dziecko napełnić już od początku Duchem Świętym. Nie, tam się stał jeszcze większy cud. Jest powiedziane do Marii, że moc Boża zacieni cię, będziesz napełniona Duchem Świętym i dlatego to, co pocznie się, nazwane będzie świętym. Stał się jeszcze większy cud niż w wypadku Jana Chrzciciela. Duch Święty nałożył się bezpośrednio na istotę ludzką już w momencie stworzenia. Nie tak, jak my to znamy z nauki apostolskiej o nowym stworzeniu, kiedy dorosły, wykształcony człowiek otrzymuje coś dodatkowego, co potrafi zmienić jego życie. W wypadku Chrystusa jest to moment powstania. Znowu tajemnica, której nie zgłębimy. Ale tak dziwnie działa Duch Święty. I rozległość działania Ducha Świętego jest, można powiedzieć, nieograniczona. Od momentu takiego, gdzie Duch Święty jak gdyby zsyłany jest jak deszcz na cały świat, gdzie każdy ma do niego dostęp, gdzie właściwie nie ma ograniczenia, żeby sięgnąć po jego wpływ, aż do momentów takich, kiedy kierowany jest w sposób szczególny, jednoosobowo, w konkretnym celu użycia człowieka do jakiejś pracy. Tak rozległe znaczenie ma i działanie wpływ Ducha Świętego. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi jeszcze w ten sposób. Kiedy mówi o darach Ducha Świętego, że różne występują w Kościele i omawia je po kolei, to w końcu mówi tak, że różne są te dary, ale Duch ten sam. Czyli inaczej mówiąc, znowu te różnorodne wpływy Ducha Świętego, jakie są i wyniki, które on przynosi, powoduje ten sam Duch. Jeden i ten sam. Nie są to różne jego formy czy inny sposób podawania. Ten sam Duch, ale owocuje w tak różny i szczególny sposób. I teraz może trzeba by było powiedzieć jeszcze tak. Skoro już ten Duch Święty na człowieka spływa, Bóg udzielam go w sposób szczególny, mniej czy więcej, w zależności od swojej woli, ponieważ wszystko zależy od woli Bożej tutaj. Nasza współpraca z Bogiem, która jest wymagana, nie wyklucza tego, że bez Jego woli, bez Jego łaski, bez tego, co nam za darmo od siebie daje, nie bylibyśmy w stanie nic zrobić. To kiedy z łaski otrzymujemy tego Ducha, to dzieje się taka znowu kolejna rzecz dziwna, którą fizycznie nie możemy pojąć. Apostoł Paweł mówi w ten sposób, że ja zacytuję, może również nie będę odczytywał, ponieważ czas nam będzie leciał, ale będę cytował, żebyście bardzo zorientowani byli w sensie. List do Efezjan, 4:22. Że dzieje się tak, Paweł mówi obrazowo. Zewleczcie starego człowieka, odnówcie się przez odnowienie umysłu i nałóżcie na siebie jak gdyby nowego człowieka. A w drugim do Koryntian mówi tak, że zewnętrzny człowiek niszczeje, a wewnętrzny odradza się od dnia do dnia. Jażby się prosiło na to nałożyć ten werset, który jest powiedziany z prozą naszym Panu, że przyszedł na ziemię w taki sposób, że wyniszczył samego siebie, będąc jeszcze w istocie, jako istota duchowa w egzystencji w niebie. Chcąc przyjść tutaj, musiał tamto coś wszystko wyniszczyć, przestać tam istnieć. Apostoł Paweł gdyby porównywał to do naszej sytuacji, że my chcąc otrzymać na podstawie Ducha Świętego, żeby się w nas zaczęło coś rodzić i dziać, to musimy wyniszczać tamto wszystko, co stare. Inaczej mówiąc, nie może być tak, że istniejemy jacy istniejemy, a Pan Bóg nagle dodaje nam coś, co nazywamy nowym stworzeniem. Nie. To jest rzecz, która się zamyka w obrębie całości czy jedności, jakby to matematyk powiedział. Coś się musi wyniszczać, aby powstawało nowe. I to proporcjonalnie do tego, jak to stare znika, powstaje to nowe. Tak działa w człowieku Duch Święty. Teraz by trzeba było postawić pytanie bardzo trudne. No dobrze, jeżeli Duch Święty czyni to, że w człowieku powstaje nowe stworzenie, we współpracy z tym człowiekiem, od którego wymagana jest wiara, jakieś zaufanie do Boga, pewne uczynki nawet, pewna działalność, bo tak jest powiedziane, że sama wiara bez uczynków również nie da nam wiele. Jeżeli jednak decydującą sprawą tutaj jest Duch Święty, Jego wpływ, sterowanie przez Boga jednak tą czynnością, to dlaczego my mówimy, że nowe stworzenie dotyczy tylko wieku Ewangelii, a nie mówimy, że jest ono możliwe w Starym Testamencie? Przecież tam również wiemy, że Duch Święty zstępował. Wiemy, że tam istniała wiara. Co do tego nie mamy żadnej wątpliwości. Czyli ten element, który wymagany jest od człowieka, istniał również. Ktoś powiedziałby tak, no dobrze, ale wtedy nie mówiło się o Chrystusie. Przecież my opieramy wszystko na Chrystusie. Też nie jest zupełnie tak. Bo apostoł Paweł w liście do Kolacjan mówi, że kiedy była sprawa o obietnicę abrahamową, to wyraźnie Bóg mówił, że chodzi o potomka, o jednego. Abraham wiedział, prorocze przewidywał, co nastąpi. I Job mówi, że ja przecież wiem, że odkupiciel mój stanie. Wiara w odkupiciela nie była rzeczą taką zakrytą przed tamtymi świętymi ludźmi. Ja przeczytam braterstwu może fragment z listu do Żydów, on jest bardzo znany, to jest 11 rozdział, kiedy mówi apostoł Paweł o bohaterach wiary. I mówi tak, o Abrahamie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. To było oczekiwanie Abrahama. Oczekiwał nowego miasta, którego twórcą i budowniczym jest Bóg. I potem wylicza dalsze przypadki i mówi tak. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice. Lecz ujrzeli je i powitali z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. I teraz mówi takie ciekawe zdanie. To jest 14:11. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. A gdyby mieli na myśli tą, z którą wyszli, to apostoł Paweł mówi, to przecież mieli sposobność wrócić do niej z powrotem. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego też Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Tu apostoł Paweł tłumaczy taką rzecz, że ci święci Starego Testamentu, mimo tego, że my wiemy, że obietnica polegała na rozmnożeniu, na daniu ziemi, to ich marzeniem było jeszcze zupełnie coś innego. Była przyszła jakaś ojczyzna, jakieś miasto, które miał im zgotować Bóg. Czyli mieli tą nadzieję, taką jak my w wieku Ewangelii. I jest to trudna sprawa do wytłumaczenia, dlaczego w tamtych czasach Duch Święty, który wpływał na tych ludzi, którzy wierzyli, którzy mieli tak ogromną nadzieję, którzy wiedzieli, że będzie istniało niebo, tamtego oczekiwali, kiedy wiedzieli, że ma przyjść Zbawiciel. Dlaczego w nich nie powodowało to, że powstawało nowe stworzenie, a dlaczego w naszych czasach powoduje? Apostoł Paweł pisze coś na ten temat. To może nie wyjaśnia całości zagadnienia, ale pisze w ten sposób, że to jest drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 17. Że kto jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem. I znowu tajemnica i rzecz, której Bogu nie możemy ani zarzucić, ani dokładnie zrozumieć. Na czym to polega? Że zsyłanie Ducha Świętego owocuje jako nowe stworzenie wtedy, kiedy ktoś jest w Chrystusie. I to jest może coś takiego, taką samą rzeczą może jak chrzest. Kiedy wszyscy zdajemy sobie dokładnie sprawę i rozumiemy, że chrzest w sensie naszego poświęcenia wewnętrznego jest rzeczą tutaj podstawową i najważniejszą. I co do tego nie mamy wątpliwości. Natomiast zawsze zastanawiamy się, no jeżeli ta część, która jest tylko symboliczna, która jest zanurzeniem w wodzie, która właściwie nie decyduje o niczym, jest tylko pewnym pokazaniem na zewnątrz tego, co się w sercu stało, jest tak istotna, że Chrystus mówi, że kto się nie ochrzci, nie może być zbawiony. Znowu rzecz, której nie możemy do końca zrozumieć. Tak mówi Ewangelia. Z Ewangelią dyskutować nie można. Dla Pana Boga jest potrzebne, abyśmy się ochrzcili. Nie tylko, żeby się w naszym sercu coś stało, ale żebyśmy pokazali to. I dlatego, kto jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem. To trudne. Ale tak to jest. Duch Święty spływa na człowieka i jeżeli człowiek jest w Chrystusie, to jest nowym stworzeniem. Ale wróćmy może do samego nowego stworzenia. Znowu zacytuję dwa wersety. Umarliście, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. List do Kolosan, 3 rozdział, 3 werset. Nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, abyśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Dwa kategoryczne zdania. Apostoł Paweł sugeruje, że w momencie, jak gdyby powstawania nowego człowieka, powinno się stać coś kategorycznego. Trzeba umrzeć, żeby grzech nie miał na nas wpływu. To jest coś takiego, co by może sugerowała postawa apostoła Pawła. Taka postawa, która nam się w życiu nie zdarza. Zauważmy, taka konsekwencja jak w przypadku apostoła Pawła nam się w życiu nie zdarza. On spadł z konia, spotkał się z Chrystusem oko w oko i od tego momentu całe swoje życie zmienił. Kiedy jest wspomniane w liście do Galatian, opisuje swoje chwile po nawróceniu, to opowiada, jaką odbył krótką podróż jeszcze, żeby się rozliczyć ze swoim życiem. Był nawet w domu. Możemy domyślić się z tych wersetów, które tam są wspomniane na początku, że nawet rodzinę zdążył odwiedzić, aby im powiedzieć, co się stało. Ale apostoł Paweł kategorycznie zmienił swoje życie. I tak jak mówi, to jest list do Galacjan, 2 rozdział, 20 werset. Żyję już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Czy ty się tak urodziłeś, czy tak urodziłeś? Czy jesteś niewolnikiem ciemiężonym, czy masz władzę nad innym człowiekiem? Czy jesteś niewiastą, czy mężczyzną? Czy czarny, czy żółty? To wszystko się przed Bogiem przestaje liczyć. Liczy się to, co zaczyna nagle powstawać pod wpływem Jego Ducha. Bóg dał Ducha i powstaje nowa istota. I to dla Pana Boga ma wartość. I kiedy mówimy o wyniszczaniu samego siebie, to znaczy, że powinniśmy działać tak, albo aby pozostawała tylko ta część, która się ma Bogu podobać. Gdyby tak było konsekwentnie, gdybyśmy w życiu tak konsekwentnie umieli postępować, to i w konsekwencji mamy łatwiejsze życie. Znika problem taki, jakim jest zawiść, zazdrość. Momentalnie tworzy się braterstwo, ponieważ jest sprawa między nowymi stworzeniami. Kiedy mamy w życiu problemy, to dlatego, że nie jest sprawa między nowymi stworzeniami, a między starymi jeszcze. Tak więc jest to pewnego rodzaju kategoria kategoryczna. Ale apostoł Paweł również mówi w liście do Koryntian w 2 rozdziale, to jest 4 rozdział, 7 werset, że my ten skarb mamy w naczyniach glinianych. Bo apostoł Paweł sobie też zdawał sprawę, jakimi ludźmi my jesteśmy. Że bardzo mało jednak jest takich, którzy potrafią na jego poziom się podnieść i kategorycznie w życiu zmienić swoje życie. Jesteśmy, to wszystko, co mamy, to jest jednak w glinianych naczyniach. To jest nasza ciągła walka ze starym człowiekiem. Czasem chodzimy tu po tej ziemi, stąpamy, chodzimy, a czasem nam się uda trafić tam do tego nieba i na chwilę tam zajrzeć. I tak mi się skojarzyło, kiedy nad tym myślałem, że tak jest obraz w Starym Testamencie. Kiedy mówimy o podróży Izraela po puszczy, to istniał taki moment, kiedy można było zajrzeć tam do tego nieba. Kiedy poszli szpiedzy, aby zajrzeć do tego nieba, przejść przez Jordan i zobaczyć, jak to tam jest. I przynieść sprawozdanie tutaj z powrotem na ziemię i opowiedzieć. I myślę, że w pewnym sensie ci, którzy są nowymi stworzeniami, taki przywilej mają. Żeby od czasu do czasu, idąc po tej pustyni do ziemi obiecanej, móc tam zajrzeć i przynieść tą kiść winogron i pochwalić się. Słuchajcie, ja przez moment byłem w niebie. A ten obraz ma swój cień również. Ilu z tych wysłanników przyszło i wróciło z radością? Nie zawsze jednak w życiu się udaje, żeby naczerpać i żeby jednak przekonać się wewnętrznie, że to w przyszłości jest dla nas tak ogromną szansą. Ta nasza wiara jest taka dziwna troszeczkę. Ona tak jest wiarą, która się za mało od ziemi odrywa. Nie umiemy oderwać się i zaryzykować, powiedzieć, te przeszkody, które tam są, to wszystko, co nas jeszcze czeka, to wszystko jest nic, bo jednak piękno tej ziemi jest takie, że wszystko powinno zagłuszać. Ten obraz jest potem powtórzony jeszcze raz. Jest również dziwną rzeczą zapisaną w Starym Testamencie. Wśród tych, którzy nazwani są bohaterami wiary, jest kobieta. Cudzołożna kobieta. Spoza Izraela kobieta. Niepasująca zupełnie do tych wszystkich, którzy tam są wymienieni. To jest Rahab. Zupełnie nie pasuje. I ona jest po tamtej stronie. I ja myślę, że kiedy się nad tym zastanowić, kiedy można by zinterpretować tak, że przejście przez Jordan i wejście do ziemi obiecanej to nie jest już radość i odpoczynek, tylko tam jeszcze czeka walka. Tysiącletnie Królestwo Chrystusa to jest dalej walka. To jest to, żebyśmy my na końcu mogli stać się ludźmi jako społeczeństwo. To wszystko ma być walką jeszcze. Ale myślę, że w tym obrazie może jest pokazane to, że i tam również, gdzie trzeba będzie walczyć ze złem, z rzeczami takimi, które trzeba będzie zmieniać, mogą być ludzie, których my traktujemy jak świat, tak to nazwijmy, a którzy mogą stać się również pomocnymi. Mogą spełnić pewną formę taką, że będą mogli wspomóc to przyszłe królestwo. Ja nie wiem, być może nie wszystko, co wokoło nas otacza, jest samym złem. My mamy ten nasz skarb w naczyniach glinianych. Jeszcze taka myśl. Mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian, to jest 5 rozdział, 7 werset, że mamy być nowym zaczynem. Ale dodaje za chwilę tak, że nowość tego zaczynu polega na tym, że mamy być przaśnymi. I od razu pierwsze skojarzenie, które nam się nasuwa, polega na tym, być przaśnymi. To znaczy nie mieć sobie kwasu. Logiczne, jasne, zupełnie zrozumiałe. Mamy to w badaniu przy okazji Wielkanocy. Rozumiemy ten problem doskonale. Ale jest jeszcze tutaj jedna rzecz, której nie poruszamy, a być może ona jest też istotna. Co znaczy przaśne ciasto? Bez kwasu upieczone ciasto. To jest marne, niewyrośnięte ciasto. Kiedy się takie ciasto postawi przy chlebie, który jest upieczony według wszelkich kanonów piekarniczych, to jest mizerne ciasto. My mamy być w życiu przaśnymi. I kiedy mowa o nowym stworzeniu, to trzeba podkreślić, że to jest w życiu najtrudniejsze. Co jest dla człowieka w życiu najtrudniejsze na co dzień? Najtrudniejsze to jest nie skorzystać z tego, co jest w zasięgu naszej ręki. Kiedy przychodzi ktoś do naszego domu, żeby nam wymordować rodzinę, a my mamy w ręce broń, co jest najtrudniejsze? Nie użyć tej broni. Kiedy jesteśmy bezsilni, kiedy nie mamy możliwości obrony, kiedy jesteśmy związani w naszych działaniach, to nie jest dla nas jeszcze próbą. Próbą jest dla nas wtedy, kiedy my czegoś możemy w życiu użyć, a świadomie z tego zrezygnujemy, jak Chrystus, kiedy mu zarzucono, że się nie broni. Wyraźnie wtedy to wyjaśnię. Przecież mógłbym. Ręką bym skinął i przestalibyście istnieć. To jest najtrudniejsze do chrześcijanina. Nie skorzystać z tego, co jest przed nami, co jest w zasięgu ręki. Coś takiego, jak do Kaina było powiedziane. Wiesz, ten grzech to się łasi u twoich stóp. Ty masz nad nim panować, ale popatrz, jest tam piękne określenie. To się łasi, jak kot chodzi koło ciebie. I tak długo będzie chodziła, aż cię wypróbuje. Ja myślę, to jest coś, co jest pokazane w tej przaśności. Rezygnacja z pewnego, powiedziałbym, wzrostu w sensie negatywnym. Zaczytuję braterstwu może taki fragmencik z listu apostoła Pawła do Tymoteusza. To jest 6:6. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli mamy zatem wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Ha, znowu kategoryczna myśl. Czy to się da w życiu zrobić? Ale to jeszcze jest nie koniec. Apostoł Paweł jeszcze pisze trudniejsze rzeczy. Liście do Efezjan 6:5. Niewolnicy, bądźcie poddani panom swoim. To jest jeszcze trudniej zrozumieć. Mówi apostoł Paweł, że nawet jeżeli macie możliwość, aby się wyswobodzić, nie jest to konieczne. Przecież z punktu boskiego widzenia wy możecie być nowymi stworzeniami, będąc niewolnikami, czy będąc wolnymi. Z takiego punktu widzenia dla was to wcale nie jest zyskiem. Więcej jeszcze mówi apostoł Paweł. To jest 1 list Piotra, 2:18. Poddani panom, nawet przykrym. To jest tak delikatnie powiedziane. Ktoś to chociaż troszeczkę w życiu zobaczył, czy przeczytał na temat prawdziwego niewolnictwa, to może zdawać sprawę, co niesie za sobą określenie panom przykrym bądźcie poddani. Więc znowu, jeżeli o nowym stworzeniu, to znowu pytanie. Czy w stosunku do nowego stworzenia wymagania są kategoryczne, czy nie? Czy jest rzecz w formie bariery, czy pewnego progu, poza który Bóg nie traktuje nas jak nowe stworzenie? To jest duży problem. Problem, który wiąże się w bardzo wielu momentach z pojęciem, które my określamy jako pojęcie o wielkim gronie. Jeżeli braterstwo przeczytacie, przeglądalibyście książkę pytań i odpowiedzi brata Rasla, to pod hasłem wielkie grono jest ogromnie długi wykaz tekstów. Czego to jest dowodem? Dowodem, że wielu ludzi pytało o to i miało tutaj swój problem. Bo trzeba sobie zadać pytanie, czy wymagania Boże w stosunku do nas są kategoryczne, czy nie? Czy wystarczą usiłowania, czy jednak potrzebne jest coś, co konkretnie w życiu zrobimy? Czy wymagany jest od nas konkretny, natychmiastowy zwrot w życiu? Czy wystarczy, że się poświęcimy i zaczniemy usiłować? I to już nam gwarantuje miejsce w niebie. Może na niższym poziomie, ale w niebie. I kiedy mowa o nowym stworzeniu, to należy podkreślić takich kilka właśnie momentów. Duch Boży dany z łaski. Pierwsza rzecz, na którą nie mamy żadnego wpływu. Druga. Nie wolno się obrażać na Pana Boga za to, że inni zrobili większy postęp, a my mniejszy. Pan Bóg sieje równolegle i równomiernie. Tylko na różną glebę to pada. Apostoł Paweł pisze w ten sposób, że kiedy oceniasz siebie, to oceniaj siebie sam na podstawie Pisma Świętego, na podstawie Ewangelii. Nie w porównaniu z drugim człowiekiem. To prowadzi do błędów zawsze w życiu. A kiedy już dostrzeżemy to, o czym wspomniałem, rozpoczynając ten temat i czytując werset, dostrzeżemy tą rękojmię u siebie, czyli ducha, że on się w jakiś sposób jednak w naszym życiu przejawia, że Bóg się nami zainteresował. To następne pytanie. Czy to zainteresowanie powinno się u nas objawić kategorycznie? Czy mamy trochę czasu, żeby sobie pofiglować z Panem Bogiem? Żeby sobie pożyć tak jeszcze, no coś jeszcze w życiu zdziałać. Każdy z nas to doskonale zna. Ja też to doskonale znam. Kiedy się liczy jeszcze, że no jeszcze tą rzecz to można w życiu skończyć, no coś tam załatwić, jest trochę mniej czasu, a to jeszcze odłożę. No, bo może czasu nie być. I jeszcze jest jedno zagadnienie, które wiąże się z nowym stworzeniem. To jest końcowa jego próba. Też wiele na ten temat mówimy i zastanawiamy się często, jaki będzie koniec nowego stworzenia, koniec tych wszystkich, którzy usiłują, którzy próbują za Bogiem postępować. Różne są myśli na ten temat. Mówi się o klasie Jana, o gwałtownej śmierci, o ucisku. Różnie braterstwo swoje poglądy wymieniają na ten temat. I trzeba by zadać takie pytanie. Ja zresztą sobie często je zadaję. Jakiego rodzaju musiałby to być ucisk? Jakiego rodzaju cierpienie? Żeby prześladować prawdziwy Kościół. Zdajemy sobie sprawę, że łatwo jest prześladować grupę religijną. Łatwo jest prześladować rasę jakąś. Łatwo jest prześladować naród. Ale jakiego typu cierpienie i prześladowanie, które miały prześladować tych, o których nie wiemy, którzy to są. I nikt tego nie wie. I czasem nasuwa mi się taka myśl, że być może to nie jest prześladowanie z kategorii tych, które my rozumiemy. Tylko to jest coś takiego, co się wiąże z tym, że świat jednak pędzi naprzód i że my mamy pewne możliwości, które są przed nami. I coraz trudniej nam schować ten pistolet do kieszeni, kiedy nam przyjdą wymordować rodzinę. Bo do pewnych rzeczy zaczynamy się w życiu przywiązywać. I być może tą próbą to jest coś właśnie tak niematerialnego. To jest danie nam możliwości, żeby dogonić wszystkich innych, od sąsiadów zaczynając, aż do sąsiadów za Łabą, czy jeszcze dalej kończąc. Żeby dogonić za wszelką cenę, czyli za cenę czasu. Być może z tej kategorii ma być próba ostatnich członków Kościoła. Bo taka próba może dosięgnąć wszystkich i zawsze. Gdziekolwiek by się schowali, jakkolwiek by się nazwali, cokolwiek by potrafili w życiu zrobić czy ukryć, to mogą wziąć piętno na rękę czy na czoło, bo przed takimi próbami nie ma ucieczki w życiu. Można sobie zadać pytanie, czy przypadkiem kategoria, próba ta ostateczna dla Kościoła nie będzie takiej kategorii, czyli niematerialna. Nie żelazem, nie ogniem, nie strachem, może nie deklaracjami, nie przymusem, ale dobrą wolą naszą, że pójdziemy za tym światem. Chciałbym, żebyśmy te kilka wersetów, które wspomniałem, mogli przemyśleć i kiedy mówimy o nowym stworzeniu, mogli się nad tym tak zastanowić. Że jesteśmy Bogu potrzebni. Że tam, gdzie się ta literka H zaczyna się dopiero wtedy działalność Kościoła. Do tego momentu dopiero się wszystko buduje. Tam dopiero jest prawdziwy człowiek na samym końcu. A tam dopiero zaczyna się to, co Bóg zamierzył, o czym nam nie powiedział i nie zdradził. Do czego mamy kiedyś być w przyszłości użyci? A jeżeli mamy być takimi narzędziami, a to mamy być narzędziami z dobrej stali hartowanej, to nie może być takie coś, co się do skrzynki narzędziowej momentalnie wyrzuca, bo się nie nadaje. A jeżeli takimi mamy być, to co w życiu jest kategoryczne, a co nie? Co należy w życiu postawić w sposób jasny, a co nie? I ile trzeba siły, żeby do tego w życiu dojść? Chciałbym życzyć braterstwu, żebyśmy mogli być kiedyś ocenieni w sposób pozytywny przez naszego Ojca, i mogli być błogosławieni za to, żeśmy potrafili pewne rzeczy w sposób jasny w życiu sobie postawić. Amen.